Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście kryminalnym. Bardzo dziękuję za wszystkie odwiedziny, subskrypcje, słowa wsparcia i krytykę wobec mojej twórczości. Dzisiaj nagrywam w trochę innym miejscu niż zwykle, więc mam nadzieję, że mimo wszystko nagranie będzie dobrej jakości. Dajcie proszę znać, czy wszystko wyszło dobrze. I dzisiaj kolejny raz zaproszę Was do wysłuchania historii o kanibalu. Musicie mi to wybaczyć, że kolejny raz przytaczam historię z tego zakresu, ale każda z nich przedstawia motyw kanibalizmu w zupełnie innym świetle. Każda historia jest zupełnie inna i moim zdaniem jest doskonałym studium psychologicznym człowieka i tego, co siedzi w głowie takiej osoby. Dzisiaj zatem przeniesiemy się w klimat trochę taki japońsko-parysko-holenderski, gdzie pewien japoński student Issei Sagawa zamordował z zimną krwią swoją holenderską przyjaciółkę René Hertevelt i dokonał na niej aktu kanibalizmu, podnosząc ten akt do rangi wręcz mistycznego przeżycia. Ostrzegam zatem prawilnie, że podcast jest na miarę, myślę, Alberta Fisza, a nawet i momentami mocniejszy, ponieważ jest bardzo dużo szczegółów zbrodni, bez których, jeśli bym ich nie opowiedziała, może kształtować się zupełnie inny obraz człowieka. Wielokrotnie przytaczam również cytaty, zdania samego Sagawy, jak również osób postronnych, które miały z nim kontakt, więc nie mogłam tego w żaden inny sposób zmienić. Zatem jeśli Wasza wrażliwość jest na takim dość niskim poziomie albo naprawdę nie czujecie się na siłach, aby słuchać takiej historii, to proszę naprawdę się do tego nie zmuszać i albo przewijać te mocniejsze momenty. Bo myślę, że nie ma sensu zmuszać się do czegoś, czego nie lubimy, czego nie chcemy, dla samego tylko wysłuchania. W każdym razie zapraszam Was serdecznie do słuchania. Issei Sagawa urodził się 11 czerwca 1949 roku w Kobe w prefekturze Hyogo w Japonii. Pochodził z bardzo zamożnej rodziny, ponieważ jego ojciec Akira Sagawa był prezesem firmy Kurita Water Industries w Tokio. Z racji, iż Issei był dzieckiem, które przyszło na świat w skrajnie przedwczesnym terminie, łącznie z anoksją, to wszystko dość mocno odbiło się na jego późniejszym życiu. Był dzieckiem bardzo chorowitym i słabym pod kątem odporności i w ciągu pierwszych dwóch lat swojego życia większość czasu spędził w takich bardzo sterylnych warunkach szpitalnych. Rodzina mimo wszystko starała się jednak ze wszystkich sił, aby chłopiec nie czuł się odrzucony, ale byli również wraz z bratem, którego Issei miał, wychowywani dość surowo i powiedziałabym konserwatywnie. Nie pozwalano im na przykład czytać komiksów, ponieważ ich rodzice uważali, że treści w nich zawarte są niemoralne. Ale na przykład mieli z bratem taką grę, taką zabawę, w którą bawili się wraz z ojcem i ich wujem, a mianowicie wuj odgrywał rolę potwora ludożercy, który porywa dzieci, a ojciec braci, czyli Akira, grał dzielnego samuraja, który stawał w ich obronie. Jednak zawsze potwór porywał chłopców, biegając z nimi na rękach i wykrzykując, że zaraz urządzi sobie z nich ucztę. Niby taka niewinna zabawa, ale w przypadku Sagawy mogło być początkiem jego fascynacji kanibalizmem albo chociaż takim nieświadomym zapalnikiem. Issei mierzył niecałe 1,50 m wzrostu. Był chudy i drobny, a jego głos bardzo delikatny, piskliwy, wręcz mówiono dziewczęcy. Miał również problemy z chodzeniem i lekko powłóczył jedną nogą. Sagawa zdawał sobie sprawę ze swojego wyglądu i z tego, że nie jest typem mężczyzny, który może podobać się kobietom. Opisywał siebie jako słabego, brzydkiego i małego mężczyznę. W szkole podstawowej był obiektem żartów i drwin ze strony szkolnych kolegów, więc bardzo często doświadczał przemocy psychicznej z ich strony. Z racji, że sam miał problemy z akceptacją siebie, zaczął mieć taką niezdrową fascynację na punkcie piękna. W jego umyśle zaczęła również rozkwitać inna fascynacja, ponieważ pewnej nocy śnił, że on i brat byli gotowani w wielkim kotle i zjedzeni przez grupę kanibali. Od tego momentu Sagawa zaczął fantazjować, by to on kiedyś mógł skonsumować człowieka. Kanibalizm stawał się jego coraz większą obsesją. Kiedyś, gdy szykowali się spać wraz z bratem, Sagawa zwierzył mu się i tutaj, cytując jego słowa, przed zaśnięciem próbowałem powiedzieć mu, że gdy widzę piękną dziewczynę, mam ochotę ją zjeść. Ale brat tego nie rozumiał. Roześmiał się tylko, a ja poczułem głęboki wstyd. Fascynacja ta narastała wraz z wiekiem, zaczynając od szkoły podstawowej, cytując, kiedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej zobaczyłem, jak koledze z klasy drżą mięśnie uda, pomyślałem sobie, wygląda pysznie. Na początku gimnazjum zachwyciła go amerykańska aktorka irlandzkiego pochodzenia Grace Kelly. I ten zachwyt był początkiem fascynacji urodą kobiet zachodu. Mogło to wynikać, według samego Sagawy, że sam był przeciwieństwem wysokiej i pięknej Grace. W szkole średniej zainteresował się również kulturą europejską, w tym malarstwem francuskiego impresjonisty Augusta Renoir, którego prace przedstawiały kobiety w bardzo piękny sposób. Po ukończeniu szkoły średniej zaczął studiować literaturę angielską na Uniwersytecie w Tokio. Podczas studiów jego szczególną uwagę przykuwała wysoka blondynka. Była to jedna z nauczycielek języka niemieckiego i często rozważał, oczywiście w swoich myślach, czy kiedyś mógłby ją zjeść. Takie właśnie przemyślenia powiedział w późniejszym czasie jednemu z brytyjskich reporterów Peterowi McGillowi. Pewnego czerwcowego dnia zakradł się do mieszkania Niemki, która również mieszkała w Tokio. Ku jego radości kobieta spała i była praktycznie naga. Zaczął przeszukiwać pokój, aby znaleźć jakiś przedmiot, który mógłby ją skrzywdzić, i jego wzrok padł na parasolkę, która chyba gdzieś tam leżała w kącie pokoju. Ale zanim jednak, na całe szczęście, zdążył cokolwiek zrobić, zadać jakikolwiek cios, kobieta przebudziła się i widząc intruza w swoim pokoju zaczęła krzyczeć z całych sił, a to spowodowało, że Sagawa, przestraszony jej wrzaskami, uciekł w popłochu z mieszkania. I myślę, że gdyby chodziło o takiego przeciętnego studenta, takiego w cudzysłowie przeciętnego Kowalskiego, sprawa pewnie skończyłaby się w sądzie. Ale w przypadku Sagawy wszystko uszło mu praktycznie na sucho, ponieważ jego ojciec zadbał o to, aby syn nie doznał żadnych sankcji z tytułu włamania i najścia. Myślę, że jest duża szansa na to, ale nie miałam nigdzie takiego potwierdzenia stuprocentowego, tylko w jednym albo dwóch źródłach o tym przeczytałam, że ojciec Sagawy zapłacił młodej Niemce, aby ta nie wniosła oskarżenia i aby nie przekazywała dalej żadnych informacji o tym zdarzeniu. Issei jednak nie czuł żadnej skruchy, a wręcz przeciwnie, obmyślał w głowie plan, jaki musiałby ułożyć, aby zakraść się do innych kobiet, tak, aby nie zostać nigdy więcej zauważonym i złapanym. Ojciec jednak, widząc, że syn miewa pewne problemy natury psychicznej, zapisał go do specjalisty lekarza psychiatry, któremu Issei opowiadał o swoich dziwnych fascynacjach, o swoich nietypowych zamiłowaniach, i psychiatra ten stwierdził, że Issei ma skłonności do psychozy i psychopatii. Według jego opinii Sagawa był człowiekiem, który mógł stwarzać potencjalne zagrożenie, ale kolejny raz zainterweniował ojciec Issei i zatuszował całą sprawę, aby ta nie ujrzała światła dziennego. Jak widać, za pieniądze można było kupić bardzo często niestety milczenie. Issei ukończył bakalaureat i magisterium na Uniwersytecie w Osace. Następnie ojciec odesłał go poza granicę Japonii. Przed wyjazdem we wrześniu 1978 roku kupił pistolet kalibru 22. Choć w źródłach czytałam również, że zakupił tę broń już po przyjeździe do Paryża. Wybór studiów Sagawy padł na Paryż, gdzie w 1980 lub w 1981 roku, w zależności od źródeł, wszedł na ścieżkę dalszej edukacji, aby uzyskać tytuł doktora na słynnej Sorbonnie w Paryżu, jako doktorant Saussure Institute, gdzie przygotowywał rozprawę z literatury angielskiej. Na studiach Sagawa dalej był obiektem drwin i docinek, stąd też nie potrafił jakby nawiązywać większych relacji z innymi studentami, co pozwoliło mu na coraz większe zamykanie się w swoim własnym świecie z tymi dziwnymi fascynacjami, a inni studenci opisywali go później jako takiego dziecięcego, wrażliwego i bardzo takiego wstydliwego. Jego kanibalistyczne fantazje rosły z każdym dniem i wręcz marzył o tym, aby zabić i skonsumować jak największą liczbę kobiet o jasnej karanacji. Swój plan rozpoczął od tego, że zaczął zapraszać prostytutki do swojego apartamentu, ale mimo swoich chorych fantazji, mimo wszystko nie potrafił się zdobyć na to, aby którąkolwiek zaatakować. Jednocześnie myśli o tym zjedzeniu jakiejś kobiety trochę zeszły na drugi plan, ustępując miejsca takiej obsesyjnej potrzebie dokonania, w cudzysłowie, rytuału mordu jakiejś dziewczyny. Sam Sagawa twierdził, że, i tutaj cytat, ta niemożność nie wynikała z uwarunkowań moralnych, tylko z instynktu. Gdzieś w głębi zdawałem sobie sprawę, że gdybym to robił, zarówno ja sam, jak i świat, w którym żyłem, rozpadłby się na kawałki. W końcu stwierdził, że skoro nie wyszło mu skrzywdzenie prostytutki, zacznie szukać swojej ofiary na kampusie studenckim. I takim sposobem wypatrzył na nim 25-letnią koleżankę, holenderkę żydowskiego pochodzenia, René Hartewelt, córkę emerytowanego przemysłowca. René była panną o pięknych blond włosach, idealnych proporcjach i dużym wdzięku. Uzyskała stopień naukowy na Uniwersytecie w Leidę i przyjechała do Paryża na początku 1981 roku, aby rozpocząć doktorat z literatury francuskiej na tej samej uczelni co Issei. Znała biegle trzy języki: angielski, francuski i niemiecki. Według opinii osób, które ją znały, René była bardzo otwartą, ciepłą i pełną empatii dziewczyną. Szybko więc znalazła wspólny język z Issei, ponieważ uważała go za bardzo zdolnego i bardzo inteligentnego studenta, a Issei był nią oczarowany. Była jego ideałem kobiety o urodzie, która zawsze go pociągała i fascynowała. Zwłaszcza, gdy siedział obok niej na zajęciach, nie mógł przestać patrzeć na jej białą skórę na dłoniach. Po pewnym czasie Issei poprosił René o korepetycję z języka niemieckiego, proponując jej za to bardzo wysokie wynagrodzenie, na co dziewczyna chętnie przystała, ponieważ bardzo potrzebowała zastrzyku gotówki. I tutaj przeczytałam dwie wersje na temat jej relacji rodzinnych. Pierwsza, jaką znalazłam, była taka, że mimo że René również pochodziła z bardzo takiej zamożnej rodziny, to jednak rodzinne takie niesnaski i kłótnie sprawiały, że nie miała żadnego wsparcia finansowego ze strony swoich bliskich, przez co prowadziła życie skromnej studentki. Zatem pomysł zarobienia pieniędzy w zamian za naukę niemieckiego bardzo przypadła jej do gustu. W innym źródle przeczytałam, że René miała wręcz przeciwnie, bardzo dobre kontakty z rodzicami, ale po prostu nie chciała prosić o pieniądze od nich i wolała sama się utrzymywać. Skromnie, bo skromnie, ale przynajmniej samodzielnie. Lubiła bardzo Issei, więc pomyślała, że połączy przyjemne z pożytecznym. René i Issei stawali się sobie coraz bliżsi. Często wybierali się na wspólne koncerty czy wystawy, ponieważ oboje lubili malarstwo impresjonistyczne i René bardzo ceniła go za to, że był tak elokwentnym i inteligentnym młodym człowiekiem, z którym mogła porozmawiać na wiele ciekawych tematów. I po jednym ze wspólnych spotkań Issei zaprosił René do swojego mieszkania znajdującego się przy ulicy Bonaparte na herbatę i tradycyjną japońską kolację. Świetnie razem spędzali czas, dużo się śmiali, wygłupiali, nawet trochę tańczyli. Issei wyznał wtedy miłość René i zaproponował odbycie stosunku seksualnego, ale René nie przystała na tę propozycję, ale ta propozycja wcale jej nie zdenerwowała. Traktowała po prostu Issei jako dobrego kolegę, jako dobrego przyjaciela, ale nie miała ochoty na żadne kontakty seksualne. Issei mimo wszystko jeszcze nigdy nie był tak blisko z żadną kobietą. Przede wszystkim pod kątem emocjonalnym i duchowym, ponieważ oczywiście miał kontakty z prostytutkami, ale wobec żadnej nie czuł miłości i takich prawdziwych emocji jak wobec René. Podczas ich wielokrotnych spotkań Issei fantazjował o tym, jak zabija swoją przyjaciółkę i ją zjada. Za każdym razem, gdy stała odwrócona do niego tyłem, celował w jej plecy z pistoletu, ale nigdy nie miał odwagi pociągnąć za spust. Wiedział, że gdy to zrobi, przekroczy ostatecznie tę granicę, nad którą wciąż się wahał. Sagawa później powiedział, Po posiłku poprosiłem, by przeczytała mój ulubiony wiersz niemiecki. Kiedy czyta, nie mogę oderwać od niej oczu. Kiedy wychodzi, ciągle czuję zapach jej ciała na kołdrze, na której siedziała czytając. Oblizuję pałeczki i naczynia, z których jadła. Czuję smak jej warg. Moja żądza jest tak wielka. Chcę ją zjeść. Jeśli to uczynię, będzie moja na zawsze. Następnego dnia, 11 czerwca 1981 roku, Issei poprosił René, by ta wpadła do niego wieczorem i ponownie przeczytała mu ten sam wiersz autorstwa Friedricha Schillera lub Johannesa Beckera. W zależności od źródła podawani są ci dwaj twórcy. Tłumaczył to chęcią nagrania jej interpretacji wiersza, aby mógł wysłać taśmą do swojego nauczyciela w Japonii, jak również móc odsłuchiwać go w każdej chwili, gdy tylko miał na to ochotę. René bez żadnych oporów zgodziła się i obiecała przyjść wieczorem. Issei bardzo skrupulatnie przygotowywał się do tego spotkania, czuł bowiem, że to, o czym marzy od dawna, będzie miało miejsce właśnie tego wieczoru. Gdy René zjawiła się około 17:30, Issei zaprosił ją na podłogę, aby usiadła i wypiła z nim herbatę, tak jak się to robi w Japonii. Do jej herbaty dolał trochę whisky, by trochę uśpić czujność René. Przez krótki czas rozmawiali, a następnie Issei kolejny raz zaproponował René, aby razem skończyli ten wieczór w łóżku. Dziewczyna jednak ponownie odmówiła i delikatnie próbowała wytłumaczyć mu, że uwielbia go, ale tylko jako przyjaciela. Nie czuła do niego żadnego pociągu seksualnego. Issei w tym momencie, gdy wypowiedziała te słowa, kiwnął głową na znak, że zrozumiał, po czym wstał, podał René tomik z wierszami, ona w tym czasie usiadła na krześle, a Issei włączył magnetofon, aby zgodnie z obietnicą René nagrała mu jego ulubiony wiersz. I gdy René była w trakcie czytania, Issei zaszedł ją od tyłu z tym swoim pistoletem i wystrzelił. Według kilku źródeł strzelił jej prosto w kark, w szyję, a niektóre podawały, że strzelił jej w głowę. W kilku źródłach przeczytałam również, że gdy René upadła, Issei również zemdlał, prawdopodobnie z wrażenia, z emocji i gdy obudził się, wciąż próbował z nią rozmawiać, ale zdziwiony był, że tak szybko poniosła śmierć. Jeden strzał i René nie żyła. Był wręcz zaskoczony, jaka nastąpiła później cisza. Z rany głowy René zaczęła sączyć się krew, bardzo dużo krwi, więc próbował oczyścić teren wokół zwłok, ale z czasem przestał, bo widział, że to i tak nie ma sensu. W pewnej chwili chciał nawet zadzwonić po pogotowie ratunkowe, ale jak sam później stwierdził, pomyślał i tutaj cytat: daj spokój, nie bądź głupi. Marzyłeś o tym od 32 lat, a teraz to się naprawdę dzieje. Zabrał się więc za rozbieranie zwłok z ubrań. Choć już wtedy było mu ciężko ściągnąć wszystkie ubrania, jakie miała na sobie René, i gdy była już zupełnie naga, dokonał aktu nekrofilii, uprawiając seks ze zwłokami René. Gdy na niej leżał, czuł uchodzące z niej resztki powietrza znajdujące się w płucach. Wciąż powtarzał jej, jak bardzo ją kocha i dziękował za to, że teraz w końcu mogą być ze sobą na zawsze. Następnie mógł rozpocząć to, o czym od dawna marzył. Na początek wziął nóż i użył go do odcięcia kawałka jej lewej piersi i czubka nosa. Oba kawałki mięsa zjadł od razu w stanie surowym. Następnie dotknął jej biodra, wciąż zachwycając się jej bladym, idealnym ciałem i wciąż mówiąc do martwej René, jaka jest piękna i cudowna. Jednak nie chciał, aby jego następny ruch był nieprzemyślany. Wybrał zatem prawy pośladek. Szybko odkrył, że bardzo ciężko jest się wgryźć w pośladek zębami, a im mocniej próbował gryźć, tym bardziej bolała go od tego głowa. Ponownie wziął do ręki nóż i pociął na kilka kawałków pośladek. Przez cały proces pastwienia się nad ciałem René, Issei regularnie fotografował każdy swój ruch, a także stan ciała po wycięciu kolejnej partii mięsa. Z przebitej skóry zaczął wypływać tłuszcz, który Sagawa opisał, że wyglądał jak kolor kukurydzy i był praktycznie bezzapachowy. Trochę czasu minęło, gdy dostał się do właściwego czerwonego mięsa. W chwili, gdy je zobaczył, wyrwał kawałek mięsa palcami i wsadził do ust. Sagawa stwierdził, że, i tutaj cytat, to był dla mnie naprawdę historyczny moment. Według niego mięso rozpuszczało się w ustach jak surowy tuńczyk serwowany w restauracjach sushi. Sagawa uważał w ogóle, że w chwili, gdy zabił dziewczynę, uświadomił sobie, że stracił bardzo ważną osobę w jego życiu. Jego praktycznie jedyną przyjaciółkę. Mimo wszystko jego celem nie było zabicie dla samego zabicia, a wyłącznie konsumpcja. Gdy zaspokoił swoje pierwsze pragnienie i w cudzysłowie pierwszy głód, wziął do ręki nóż elektryczny i zaczął ciąć ciało René na kawałki. Kilka pasków mięsa odłożył na później, a kilka z nich ponownie zjadł od razu w wersji surowej. Kilka kawałków zostało przez niego przyrządzone w wersji smażonej na patelni wraz z solą, pieprzem i musztardą. W trakcie przyrządzania potraw z mięsa dziewczyny Issei słuchał nagranego przez René wiersza, a jej bielizny używał jako chusteczki do wycierania ust po skończonym posiłku. Po skończonym posiłku ponownie zabrał się do ćwiartowania zwłok. Odciął jej drugą pierś i upiekł, ale po spróbowaniu nie bardzo mu odpowiadała jej tłusta konsystencja, zdecydowanie wolał jej uda. Po całej w cudzysłowie uczcie zabrał zmasakrowane zwłoki do łóżka i zasnął. Zdawał sobie sprawę, że rano będzie musiał pozbyć się ciała i dowodów przeciwko niemu. Następnego dnia, gdy ciało jeszcze nie zaczęło się psuć, rozpoczął dalszą konsumpcję René, głównie ramion, ponieważ one również go fascynowały i jak pamiętacie, to właśnie na dłonie i ramiona Issei zwrócił uwagę, gdy poznał pierwszy raz René w czasie ich wspólnego wykładu. Sagawa próbował również innych części ciała, które mogłyby się wydawać w tej całej makabrze podwójnie dziwne, jak na przykład łechtaczka czy odbyt René. Ale mimo próby usmażenia tych części ciała nie mógł pozbyć się specyficznego zapachu, więc odrzucił mięso i nie próbował dalszej konsumpcji. Poza tym René w czasie śmierci miała miesiączkę, co również potęgowało dla Issei nieprzyjemny zapach. Po krótkim czasie, gdy ciało René leżało w wannie, coraz więcej much zaczęło pojawiać się nad zwłokami. Issei zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że powoli musi zakończyć to wszystko, ponieważ ciało zaczynało najzwyczajniej w świecie gnić. Użył więc siekiery, którą zakupił specjalnie do tego celu, aby porąbać na kawałki ciało. W czasie rąbania zwłok poczuł przypływ nagłego podniecenia, więc postanowił użyć dłoni René i rozładować napięcie seksualne w postaci masturbacji. Potem ugryzł jej nos i usłyszał odgłos pękającej chrząstki. Ponieważ często myślał o rzuciu jej wargi, odciął ją i odłożył na bok do kuchni. Z racji, że szczęka René była już cała zesztywniała, udało mu się lekko rozchylić usta dziewczyny i wyciągnąć język z pomiędzy zębów i odciąć. Później ten język przykładał sobie do swojego języka i oglądał swoje odbicie w lustrze. Następnie zabrał się za oczy. Kolejnym etapem było dostanie się do organów wewnętrznych, które to poparzyły jego dłonie sokami trawiennymi. Na samym końcu odciął głowę. Gdy chwycił ją za włosy, podniósł i przytrzymał naprzeciwko swojej twarzy, zdał sobie wtedy sprawę, że naprawdę to zrobił i że jest stuprocentowym kanibalem. Przez następne kilkanaście godzin pakował szczątki do walizek. Gdy skończył, zadzwonił po taksówkę i kazał się zawieźć do lasku na Baudet-Boulogne. Gdy taksówkarz przyjechał i pomógł Issei załadować walizki do bagażnika, ten zażartował, że były tak ciężkie, że chyba w środku muszą być zwłoki. Dość makabryczny żart, zważając na to, co faktycznie było w środku. Sagawa udał się do parku w celu wyrzucenia walizek ze szczątkami René do pobliskiego stawu. Walizki jednak w stosunku do jego masy ciała i wzrostu okazały się po prostu zbyt ciężkie, aby mógł je nieść bez problemu. Znajdujący się w parku przechodnie zwrócili uwagę na męczącego się ponad swoje siły młodego człowieka. Oczywiście nie zdawali sobie sprawy z tego, co kryją owe walizki, więc bardziej było im żal samego Issei i tego, jak wiele siły kosztowało go targanie tych walizek. Na nieszczęście Issei, a na szczęście dla biednej René, z jednej z walizek odpiął się lekko zamek, z którego zaczęła wystawać delikatna kobieca dłoń. Issei, widząc, że jest obiektem obserwacji, natychmiast porzucił walizki i uciekł w popłochu z tego parku. Walizki zaczęły również nasiąkać krwią i plamy były coraz bardziej widoczne i pewna para przechodząca niedaleko nie omieszkała tego wszystkiego zauważyć. Zatem gdy podeszli i zobaczyli, co prawdopodobnie znajduje się w tych walizkach, natychmiast wezwali policję. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, otworzywszy walizki, dokonali oni makabrycznego odkrycia. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania właściciela walizek, a zarazem sprawcy tej straszliwej zbrodni. Myślę, że większość morderców okaleczałaby zwłoki, zwłaszcza głowę, w taki sposób, aby nie było możliwości identyfikacji. Tutaj nie było tego problemu, bo oprócz odgryzionej końcówki nosa czy kawałka warg, głowa René była w całkiem dobrym stanie, jeśli mogę użyć takiego sformułowania w tej sytuacji, więc policja natychmiast zaczęła od takiej żmudnej pracy szukania śladów i świadków całego zdarzenia. Pomógł w tym również taksówkarz, który zapamiętał specyficznego Japończyka i jego dwie duże torby, który wiózł Issei swoją taksówką Peugeot 504. Udało się ustalić ostatnią drogę René. Taksówkarz przyjechał po Issei na ulicę Erlongi, ale nie pamiętał numeru budynku. Dopiero w momencie przyjazdu ponownie na tę ulicę wraz z funkcjonariuszami policji przypomniał sobie, że był to budynek numer 10. Ulica Bonaparte to długa ulica biegnąca od Saint-Germain-des-Prés do Jardin du Luxembourg na lewym brzegu rzeki. Po przeciwnej stronie rzeki w 16 ulicy znajduje się Utaili, a krótka ulica pokryta jest drzewami zwanymi Rue Erlongi. Na komisariacie było już również zgłoszenie zaginięcia René, więc w poniedziałek 15 czerwca prawdopodobnie ktoś z władz uczelni, nie doszło do tego kto konkretnie, oraz inni studenci zostali poproszeni o zidentyfikowanie zwłok. Pokazano im tylko głowę z doczepioną końcówką nosa, ale wszyscy od razu poznali, że jest to René. Technik kryminalistyczny wziął także odciski z ciała i połączył je z odciskami rzeczy znajdującymi się w jej pokoju, ale tylko po to, aby potwierdzić fakt, że jest to René. Zostali również oczywiście poinformowani rodzice dziewczyny o tragicznej śmierci ich córki. Rodzice René zgłosili policji, że córka wysłała kiedyś do nich list opisujący jej nowego przyjaciela, genialnego japońskiego studenta. Niestety nie podała w tym liście ani imienia, ani nazwiska, czy jakichś znaków charakterystycznych, na przykład jak niski wzrost Issei, więc początkowo nie było wiadomo, o kogo chodzi. Pewnie gdyby chociaż pojawiło się imię, praca policji byłaby znacznie prostsza w tym momencie. W tym czasie, gdy policja była na etapie poszukiwań sprawcy, Issei dojadał mięso René, które zachował w lodówce. 12 czerwca Issei wynajął maszynę do czyszczenia dywanów supermarketu, ale już w dniu 15 czerwca, czyli dosłownie kilka dni po morderstwie, do drzwi jego mieszkania zapukali policjanci. Sagawa nie sprawiał żadnych problemów i bez stawiania oporu wpuścił ich do środka. Policjanci natychmiast rozpoczęli przeszukiwania mieszkania i gdy doszli do kuchni, w której znajdowała się oczywiście lodówka, po jej otworzeniu odkryli wiele szczątków ludzkich, w tym m.in. usta René. Issei bez żadnych oporów opowiedział im o tym, cóż czynił przez ostatnie kilka dni, dodając również, że sam zdaje sobie sprawę z tego, że jest chory psychicznie, a następnie oddał się w ręce policji. Pochodzenie z zamożnej rodziny pomogło kolejny raz Issei i takim sposobem ojciec zatrudnił do jego obrony najlepszego adwokata i po 2 latach bez procesu francuski sędzia Jean-Louis Bruguet uznał go oczywiście za niepoczytalnego, ale również, co za tym idzie, niezdolnego do bycia sądzonym jako osoba poczytalna. Sagawa został zbadany przez 3 niezależnych psychiatrów i wspólnie oni orzekli, że Issei nigdy nie zostanie wyleczony ze swoich problemów natury psychicznej, więc został zatrzymany na czas nieokreślony w azylu Paula Guichot w Paryżu. Przebywając w zakładzie, Sagawa skorespondował z 2 japońskimi literatami, którzy przesyłali mu książki o innych kanibalach. Sagawa miał powiedzieć wtedy, że uświadomiłem sobie, że nie jestem taki niezwykły. Nie wiem, czy on myślał, że jest pierwszym kanibalem na tym świecie, ale tak właśnie o sobie mówił, że jednak nie jest taki niezwykły, jaki myślał, że jest. Ojciec wypracował dla niego umowę i w roku 1984 został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego Matsuzawa w Japonii. Na lotnisku, gdy przyleciał, przywitał go tłum reporterów, ponieważ każdy był żywo zainteresowany, jak wygląda prawdziwy kanibal. Chcieli zamienić z nim kilka słów, zrobić kilka zdjęć do swoich magazynów. Japoński lekarz Tsuguo Kanego uznał, że Issei był zdrowy psychicznie i powinien zostać osądzony, tak jak osoba poczytalna, i osadzony w normalnym więzieniu. Jednak pozostał w nim tak naprawdę tylko przez 15 miesięcy. Zaledwie 5 lat po zamordowaniu René, Sagawa mógł swobodnie chodzić wśród ludzi, cieszyć się totalną wolnością, a nawet dostał paszport do Niemiec, co bardzo nie spodobało się społeczeństwu. Japońskie władze uznały, że prawnie niemożliwe jest jego przetrzymywanie, rzekomo z powodu braku pewnych ważnych dokumentów z francuskiego sądu. Pomimo protestów lekarzy i prokuratora w dniu 12 sierpnia 1986 roku Issei Sagawa opuścił placówkę psychiatryczną. Po opuszczeniu szpitala zmienił nazwisko na Shin Nakamoto, ale nikt jednak i tak go nie nazywał w taki sposób. Zamiast czuć jakąkolwiek skruchę po tym, co uczynił René, zdając sobie sprawę, że miał problemy natury psychicznej i jak ciężko było mu panować nad swoimi żądzami, Issei rozpoczął karierę celebryty. Bardzo otwarcie chwalił się morderstwem młodej Holenderki i niestety ta coraz większa popularność spowodowała nawiązanie pewnego rodzaju współpracy między nim a dziennikarzem i fotografem Antonio Pagnotta, który przez następne 6 miesięcy spędził na badaniu i przeprowadzaniu wywiadów z Issei. Był rok 1992 i Sagawa był u szczytu popularności. Społeczeństwo zaczęło go nawet nazywać ojcem chrzestnym kanibalizmu. Był oczywiście z tego powodu bardzo dumny. Mnie się to w głowie kompletnie nie mieści. Historia Pagnoty została opublikowana we Francji i ujawniła również to, jak Sagawa potrafił zręcznie manipulować mediami. Francuzi byli w szoku, gdy dowiedzieli się, że Sagawa zamiast przebywać w więzieniu lub w azylu, chadzał sobie radośnie i wznosił się na wyżyny celebryctwa. Yasuhisa Yazaki, redaktor pisma, który napisał bardzo pochlebny artykuł o Sagawie, opisał go jako, i tutaj cytat, istotę ludzką, która przeżyła bardzo szczególne doświadczenie. Musimy powiedzieć, że na tym świecie niektórzy ludzie chcą jeść mięso innych ludzi. Musimy przyznać się do ich istnienia i zaakceptować je w przyszłości. Sagawa oskarżył Pagnotę o oszczerstwa, pomówienia i fałszywe informacje zawarte w wywiadzie, opublikowanym w miesięczniku Tokyo Journal. Kiedy Pagnota odrzucił te stwierdzenia Sagawy w liście opublikowanym 2 miesiące później w tym samym miesięczniku, Sagawa był wściekły. Powiedział: nigdy nie wybaczę Antonio Pagnocie. Ten fotograf śledził mnie od miesięcy i ukradł wiele informacji. Chcę go powiesić do góry nogami i rozbić jego czaszkę metalowym kijem. Na pewno go zabiję. Sagawa groził mu również, zostawiając wiadomości na automatycznej sekretarce, śledził dziennikarza pod jego domem i prawie zaatakował go w restauracji. Cała ta sytuacja miała bardzo zły wpływ na dziennikarza. Śniły mu się powtarzające koszmary, w których Sagawa próbował go zabić i zjeść jego mózg. I tutaj cytat: Sagawa to bardzo przebiegły człowiek. Przypuszczam, że powodem, dla którego chciał, abym umarł, było to, że ja w brutalny sposób ujawniłem go jako zboczeńca seksualnego, aktora porno, do tego dojdziemy później, i potencjalnego seryjnego zabójcę. Pagnota pierwszy raz spotkał Sagawę w 1992 roku na stacji metra Tama. Wspomina go jako niskiego, ledwo 1,5-metrowego mężczyznę, ubranego w dziecięcą białą kurtkę narciarską i grube, przyciemniane okulary. Wspominał także, że na stacji wszyscy go ignorowali, to znaczy nie Pagnotę, tylko Issei oczywiście, nie przeczuwając nawet, że pod tym dziecięcym wyglądem kryje się tak potężna aura zagrożenia. Pagnota mówił, że dla większości mógł się wydawać żałosnym karłem, ale on czuł się bardzo nieswojo w obecności Sagawy. W pewnym momencie nastąpił pewien rodzaj, w cudzysłowie, kult Sagawy, jeśli tak mogę to nazwać. Zaczął on przybierać coraz gorsze formy, ponieważ znalazło się wielu mężczyzn, którzy chcieli poznać Issei, chcieli być przy nim blisko i otwarcie przyznawali się również do podobnych obsesji, jakie miewał Sagawa na punkcie jedzenia ludzkiego mięsa. Co więcej, jeden powiedział, że bardzo chciałby zjeść dziecko, a inni chcieli w ogóle dołączyć do Sagawy w jego następnym mordzie. Jak już wspominałam, Sagawa był bardzo otwarty wobec swojej przeszłości i z wielką chęcią dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat kanibalizmu i nie ukrywał absolutnie nie ukrywał swoich obsesji na ten temat. Każdego roku, niemal wręcz rytualnie, Issei zbierał swoich przyjaciół i wielbicieli na przyjęcie zwane Hanami. Hanami to taka tradycyjna impreza podziwiania urody kwiatów, a w szczególności kwiatów wiśni, Świętowanie hanami wiąże się również ze spożywaniem różnych dań i Sagawa chciał, aby daniem głównym było wtedy mięso z grilla. Jeśli coś pomyliłam w sprawie definicji tego święta hanami, to proszę poprawcie mnie. Nigdy nie byłam w Japonii, nie obchodziłam tego święta, więc jeśli coś źle powiedziałam, to proszę o poprawki. W roku 1992 Sagawa chciał także, żeby dziennikarz Pagnota dołączył do niego w celebrowaniu tej uroczystości. Dziennikarz mógł wtedy obserwować, z jakim zamiłowaniem Sagawa opowiada o swojej zbrodni. Uważał, że u Issei granice między rzeczywistością a fikcją bardzo mocno się zacierały, wręcz rozmazywały. Sagawa gromadził także kolekcję horrorów, gdzie głównym tematem był oczywiście kanibalizm. Jak również kolekcjonował wszystkie czasopisma, wszystkie dzienniki, magazyny, cokolwiek, w których była opisana jego historia i to, co uczynił René. Swego czasu pisał także recenzje filmów dla magazynu Brutus i gdy pewnego dnia odbywała się premiera filmu o japońskich żołnierzach, którzy w czasie II wojny światowej uciekli się do kanibalizmu po to, żeby przetrwać, tabloid zapłacił Sagawie za udział w premierze, gdzie był traktowany jak największy celebryta Hollywood. Issei pojawił się również w telewizji Fuji TV w programie o nazwie Alphabet Two Thirds, popularnym programie, który był nadawany późnym wieczorem, był to oczywiście program dla dorosłych, gdzie został przedstawiony jako geniusz i bardzo łagodna osoba. W programie Sagawa został nakręcony w japońskiej przepasce na biodra, ale także jako kapłan. Rolą, którą wyraźnie zachwycił publiczność, ubrany był jak katolicki ksiądz, otoczony dwiema bliźniaczymi blondynkami w czerwonych minispódniczkach, które miały przypominać zamordowaną René. I myślę, że Issei chyba stał się pierwszym zabójcą, który tak bardzo aktywnie działał w mediach, tak bardzo otwarcie pokazując swoją twarz i który tak bardzo otwarcie mówił o tym, co zrobił. I teraz również wrócę do tych filmów pornograficznych, ponieważ wystąpił w kilku, w cudzysłowie, produkcjach. A czytałam o tematyce tych filmów i raczej mimo wszystko wolę Wam nie opisywać, co on tam wyprawiał w tych pseudofilmach. Powiem Wam tylko, że ocierało się to o wizualizację i o wręcz takie inscenizowanie kanibalizmu oraz tego, co zrobił René. Także możecie sobie wyobrazić, jakiego pokroju to były filmy pornograficzne. W czasach swojej świetności, jeśli można to tak w ogóle nazwać, Sagawa podróżował po całym świecie ze swoimi wykładami na temat wartości odżywczych ludzkiego mięsa. Cykl ten nazywał się Rządza bycia zjedzonym, a ludzie jakby w tym wszystkim zapominali, i to mnie chyba najbardziej denerwuje, że kilka lat temu ten sam człowiek, który teraz w ogóle opowiadał jakieś banialuki na temat jedzenia ludzkiego mięsa, zamordował z zimną krwią i w większości zjadł młodą, piękną, radosną dziewczynę, która miała całe życie przed sobą. W ogóle największym paradoksem, teraz to jest w ogóle hit hitów, było to, że Issei wpadł na pomysł, aby otworzyć, uwaga, wegetariańską restaurację. W końcu jednak sława Issei zaczęła słabnąć. Jedynie pod koniec lat 90. udzielił wywiadu dla 60 Minutes i HBO. Sagawa zaczął również cierpieć na cukrzycę i coraz większe problemy finansowe z racji, iż jego rodzice zmarli w międzyczasie, przez pewien czas był zmuszony nawet ubiegać się o zasiłek. Nie wiem za bardzo, dlaczego nie otrzymywał, czy nie otrzymał żadnego spadku po rodzicach lub udziału w firmie, ale być może spadek, który otrzymał, po prostu roztrwonił, a ojciec, mimo że mu pomagał niejednokrotnie wywinąć się spod prawa i uniknąć odpowiedzialności karnej, nie chciał, aby jego syn o takiej przeszłości miał prowadzić tak ogromną firmę. Ale to są tylko moje domysły. Z tego, co doczytałam, Sagawa obecnie mieszka pod przybranym nazwiskiem w małym mieszkaniu poza Tokio w mieście Chiba. Wciąż jednak widuje się z kobietami o europejskiej urodzie, a jedna wręcz błagała go ponoć, aby ją zjadł. Jeśli to prawda, to też nie wiem, co ta dziewczyna ma w głowie. Na swojej stronie internetowej Issei wyjawia sekrety owej zbrodni, przekonuje także, dlaczego kanibalizm nie jest taki zły i jako znawca i miłośnik malarstwa maluje również obrazy, które przedstawiają nic innego jak kobiece części ciała. W roku 2007 udzielił wywiadu dla magazynu Jitsuwa Knuckles, w którym Sagawa powiedział dziennikarzowi Noboru Hashimoto: kiedy widzę piękną dziewczynę jadącą pociągiem, mam ochotę ją zjeść. Odniósł się także do zabicia René, mówiąc, że zaprosiłem ją, by dołączyła do mnie na japońskie jedzenie, ale japońskie restauracje w Paryżu były bardzo drogie, więc powiedziałem, że przygotuję sukiyaki w domu. Sukiyaki spaliło się i przylgnęła do garnka, a kiedy stała przy umywalce i myła go, poczułem to uczucie, by patrząc na nią od tyłu. Nie wiem dlaczego, ale wyglądała jak dziwka, a ja musiałem przezwyciężać ten przymus, żeby ją zjeść. W jednym źródle przeczytałam, że żałuje jednak, że nie mógł dać swoim rodzicom wnuka, czy ogólnie założyć rodziny. W jednym wywiadzie również przeczytałam, że nawet może trochę żałuje tego czynu, który pociągnął za sobą katastrofalne skutki, ale nie dlatego, że pozbawił życia młodą dziewczynę, ale dlatego, że życie wyrzutka jest dla niego nie do zniesienia i uważa, że lepiej by było, gdyby został skazany na śmierć. Sagawa jest autorem łącznie 20 pozycji książkowych, a książka In the Fog, czyli We mgle, sprzedała się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy. We mgle to taka powieść Sagawy o zabójstwie René i dokonanym na niej akcie kanibalizmu, ale okraszone w formie takiej powieści. Stworzył również komiks Mr. Sagawa Comic Book o swoim morderstwie. Prowadzi kolumnę w jednym z japońskich tabloidów, a przez pewien okres pisywał również recenzję do magazynu kulinarnego Spa. Okładkę jednego z numerów właśnie tego pisma zdobiło całostronicowe zdjęcie z jego uśmiechniętą twarzą. Kanibalizm isei ma podłoże mocno seksualne, jest jak fetysz. W jednym z wywiadów powiedział tak do dziennikarza, tłumacząc swój kanibalizm: podchodzisz do tego zbyt intelektualnie. To po prostu taki fetysz. Poza tym, bardziej niż opychać się jej mięsem, chciałem wgryźć się w nią i zjeść go tylko trochę. Oczywiście wciąż odczuwam seksualną potrzebę zjedzenia ciała pięknej kobiety. Kiedy normalnemu mężczyźnie podoba się jakaś dziewczyna, pragnie widywać się z nią jak najczęściej, być jak najbliżej niej, czuć jej zapach i całować ją. Dla mnie przedłużeniem tych pragnień jest zjedzenie jej ciała. Ludziom oczywiście ciężko to zrozumieć. Jeszcze raz podkreślam, że choć pragnę jeść mięso danej dziewczyny, to niekoniecznie chcę ją przy tym uśmiercić. Kiedy jest martwa, staje się po prostu ciałem, rzeczą. Gdyby to było możliwe, najchętniej jadłbym ją żywcem. Szczerze mówiąc, nie mogę pojąć, dlaczego inni nie odczuwają pragnienia jedzenia czy konsumowania innych ludzi. Postać Issei Sagawy dotarła również do popkultury. Jego historia zainspirowała zespół The Stranglers do wydania piosenki La Folie z 1981 roku. Następnie The Rolling Stones ze swoją Too Much Blood z 1983 roku oraz utwór Human Factor Lab Dinner with René z 2004 roku. Nakręcono również krótki film Olivera Smoldersa z 1986 roku zatytułowany Adoracja. W tym samym roku kanał telewizyjny Viasat Explorer wydał 47-minutowy film dokumentalny pod tytułem Cannibal Superstar, a w 2009 roku postać Sagawy została przedstawiona w dokumencie na kanale History Channel omawiający właśnie kanibalizm. Jego największym marzeniem jest to, aby zjadła go jakaś europejska kobieta. Twierdził, że tylko to go uratuje i wyzwoli. Chciałbym zaprosić każdą chętną kobietę, która chciałaby mnie zabić i zjeść. Mam tylko jeden warunek. Musi być młoda i piękna. Umieranie jest nudne, a ja chcę, by moja śmierć była ciekawa. Alternatywą byłoby utopienie się w kobiecej ślinie. Umrzeć w taki sposób to moje największe marzenie i chciałbym, żeby się spełniło. Sądzę, że śmierć poniesiona z rąk kobiety to będzie mój sposób na zadośćuczynienie. Moi drodzy, na tym kończy się historia Issei Sagawy, współczesnego kanibala. Myślę, że był to dość ciężki kaliber, naprawdę mocna historia. Powiem Wam, że tak jak jestem przyzwyczajona do czytania, słuchania historii kryminalnych, tak tutaj naprawdę nie mogłam ogarnąć tego wszystkiego. I chyba najbardziej przerażające jest to, że ta historia wydarzyła się nie tak dawno temu. Nie tak dawno jak w przypadku na przykład Alberta Fisza czy Karla Denke. Ta historia miała miejsce niecałe 40 lat temu i Issei Sagawa nadal żyje i funkcjonuje w Japonii. Żyje wśród ludzi, wśród społeczeństwa. Być może wielu już o nim nie pamięta, wielu nie zna jego historii, a media raczej nie przypominają sobie o nim za często, zwłaszcza gdy żyje pod zmienionymi personaliami. Mam nadzieję, że daliście radę wytrwać do końca. Bardzo dużo poświęciłam czasu na badanie tej sprawy, analizowanie tej historii i zbieranie różnych źródeł, aby przedstawić Wam ją najlepiej, najdokładniej i najrzetelniej, jak tylko umiałam. Takie historie nie mogą się podobać, ale mam nadzieję, że choć w jakimś stopniu Was po prostu zainteresowała. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o Issei Sagawie i o tej okrutnej zbrodni i o tym, że nadal żyje wśród społeczeństwa po takiej straszliwej zbrodni. Życzę Wam udanego weekendu i dobrego tygodnia. Ściskam Was mocno i do usłyszenia niebawem. Pa, pa!